Nasz gość to wiceminister zdrowia, pan Waldemar Kraska. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam radiosłuchaczy.
Jak żyje Ministerstwo Zdrowia bez głowy, bez ministra?
Myślę, że dajemy sobie radę. W tej chwili prace, które były nam zlecone, które są w tej chwili aktualnie wykonywane, się dzieją. Więc myślę, że sytuacja w Ministerstwie Zdrowia jest tak, jak potrzeba.
Pan minister odchodząc powiedział, że to jest dobry moment na odejście. Zapowiadał to już znacznie wcześniej, jak mówił ten COVID, pokrzyżował nieco plany, żeby nie zejść ze statku w tym czasie najtrudniejszym tego wylogowania się tak naprawdę i gospodarki, i szkół, i wielu innych podmiotów. Teraz ta sytuacja, no, pod względem przypadków wygląda nawet, powiedziałbym, gorzej niż w marcu, gdy popatrzymy na liczby. No ale jakby zupełnie inne sposoby reagowania zarówno władz, Ministerstwa Zdrowia, no ale także inne zachowania Polaków nad morzem, w górach, nie ma gdzie igły wcisnąć.
No właśnie, epidemiolodzy przewidywali, że lato będzie zdecydowanie spokojniejsze, jeżeli chodzi o nowe zachorowania, bo takie jak się zachowują wirusy, szczególnie właśnie w porze, gdy jest ciepło, gdy jest słonecznie, nie ma praktycznie epidemii grypy, czy też innych chorób wirusowych, one się pojawiają wtedy, kiedy przychodzi chłód, przychodzi słota. Okazuje się, że koronawirus troszkę się inaczej zachowuje niż myśleliśmy. Ta zakaźność w dalszym ciągu jest dość duża. To, że już w tej chwili troszeczkę odreagowaliśmy ten okres zamknięcia i pojechaliśmy na wakacje, cieszymy się tym wolnym czasem, ale to jest jakby woda na młyn dla koronawirusa, bo to jest do niego idealne środowisko, aby dochodziło do kolejnych infekcji. I to, co w tej chwili obserwujemy, to rzeczywiście te nowe ogniska są od osób, które wróciły niedawno z wakacji. Nie mamy już takich dużych ognisk w zakładach pracy czy w kopalniach, to są to małe ogniska, ale dość liczne w całym kraju. A to, że minister Szumowski właśnie odszedł w takim momencie, myślę, że to jest taki moment, który on sobie od dawna zaplanował, ponieważ planował odejście zaraz na początku roku, pojawił się koronawirus. W tej chwili skończyliśmy już przygotowania do tak zwanej ofensywy jesiennej, czyli wiemy, że może niestety być zdecydowanie więcej na jesieni tych przypadków nowych zachorowań, szczególnie jeżeli się pojawi okres infekcyjny, a taki na pewno zawsze jest na jesieni, kiedy także pojawia się grypa. Mamy przygotowane już strategie, więc myślę, że w chwilę, kiedy już ta strategia się pojawiła, została przez niego zatwierdzona, uznał, że już swoją rolę w Ministerstwie Zdrowia zakończył. My w tej chwili już kończymy tak zwane instrumenty legislacyjne, aby ta strategia mogła wejść w życie i to jak najszybciej, od pierwszego czy w pierwszym tygodniu września, bo to jest, myślę, bardzo ważne, abyśmy na ten okres jesienny byli przygotowani.
A ten okres jesienny to jest taki okres, kiedy mówimy jesienny, to myślimy o tej jesieni, która tam zaczyna się 21 września. Czy to myślimy o jakimś takim późniejszym czasie? No na plaży jest tak, że jak można wchodzić do wody, to jest biała flaga, jak nie można, to jest czarna. Więc kiedy Ministerstwo Zdrowia wywiesi taką czarną flagę i powie, że teraz zaczęła się druga fala koronawirusa?
Czy najczęściej ten okres tak zwany infekcyjny, przeziębieniowy, to jest druga połowa września, w zależności oczywiście od pogody. No wiemy, że też dzieci od 1 września wracają do szkół. To też jest miejsce, gdzie dochodzi do licznych kontaktów i dzieci zaczynają chorować. Więc to jest ten jakby moment, kiedy powinniśmy już być gotowi na to, żeby zmierzyć się z tym rozróżnianiem, czy jesteśmy tylko przeziębieni, czy mamy grypę, czy też mamy koronawirus. Dlatego tak ważną rolę odgrywać będą tutaj lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarze rodzinni. Dlatego chcemy ich wyposażyć w narzędzia, aby mogli być tymi lekarzami z pierwszej linii frontu, bo to właśnie do nich zgłaszają się najliczniej pacjenci w tym okresie jesienno-zimowym. Ja tylko przypomnę, że praktycznie dziennie w tym okresie przeziębieniowym do polskich lekarzy rodzinnych zgłasza się prawie 200 tysięcy osób, czyli to jest potężna armia ludzi, więc myślę, że musimy być na to przygotowani. Ten scenariusz, który mamy w tej chwili gotowy, bardzo wielką wagę właśnie przekłada do roli lekarza rodzinnego, daje mu na narzędzie, aby mógł tego pacjenta w sposób dobry przygotować.
Ale jak, no kicham, mam temperaturę, mam jakieś takie objawy grypopodobne i idę do przychodni, tak? Czy nie będę już chodził do przychodni? Czy...
Nie, znaczy ja myślę, że pierwszym etapem na pewno będzie teleporada, czyli rozmawiając ze swoim lekarzem rodzinnym, będziemy przedstawiali mu objawy, jakie u nas występują. Lekarz będzie posiadał tak zwaną checklistę, czyli będzie tam 10 punktów, będzie oceniał punktowo te nasze objawy i od tego będzie uzależniało, czy pacjent będzie po prostu skierowany i dostanie zwolnienie i zostanie tylko w domu, czy też, czy tak zwaną miękką izolację, czy też będzie skierowany na badanie testowe w kierunku COVID-19 i to będzie po prostu jakby procedura z automatu. Po wyniku wtedy będziemy wiedzieli, czy pacjent idzie do kwarantanny, czy wymaga leczenia szpitalnego. Więc myślę, że to jest dość bardzo ważne, aby te narzędzie w ten sposób zafunkcjonowało właśnie u lekarzy rodzinnych.
Czyli jak w momencie, kiedy ewentualnie ta checklista, no byłoby ileś tych punktów takich, które wskazywałyby, że to może być koronawirus, to rozumiem, że przyjedzie ekipa w skafandrach lekarzy czy jakiegoś zespołu medycznego, no i wówczas...
Tu będą dwa wyjścia. Jeżeli pacjent oczywiście nie ma możliwości dostania się do punktu pobrań, które będą rozmieszczone i są rozmieszczone wokół szpitali powiatowych, to oczywiście wtedy przyjedzie do niego do miejsca taka tak zwana karetka wymazówka, czyli pobierze mu ten wymaz, prawda? Więc to by nie zależało od tego, w jakim stanie jest pacjent i czy może się do tego punktu sam zgłosić, czy niestety no, jest w domu w takim stanie, że trzeba do niego przyjechać.
A rozumiem, że takiego wyłączenia całościowego gospodarki, przedsiębiorstw, nie wiem, fryzjerów i innych zakładów usługowych, w tym także szkół czy uczelni, nie będzie na jesień.
To znaczy, no bo przyjęliśmy tą taktykę tych stref, prawda, czerwona, żółta i zielona i myślę, że to jest dobra technika, abyśmy nie wyłączali całego kraju, bo sytuacja epidemiologiczna w różnych miejscach w kraju jest inna. Inna jest na Podlasiu, inna jest na przykład w województwie śląskim czy małopolskim. Dlatego także też dzisiaj o 14 będzie aktualizowana lista nowych powiatów. Właśnie w tych strefach niektóre powiaty wypadną z tej listy, niektóre się na tej liście pojawią. No chcemy, aby nie zamrażać całej gospodarki, bo żadne państwo sobie nie może na to pozwolić. Chcemy reagować punktowo, miejscowo, aby jeżeli stwierdzimy, że tam jest duża ilość nowych przypadków zakażenia koronawirusem, no wprowadzać te obostrzenia, które tak były dotkliwe niestety na wiosnę, ale niestety są jedyną metodą, aby te nowe zakażenia ograniczyć.
Panie ministrze, czy to już jest przesądzone, że kiedy zabrzmi pierwszy dzwonek we wrześniu, dzieci normalnie spotkają się ze sobą, ze swoimi nauczycielami, wychowawcą w klasie, tak jak do tej pory? Czy są jeszcze jakieś znaki zapytania?
To nic nie wskazuje na to, żeby dzieci 1 września nie poszły do szkół. Szczególnie, że też chcemy tutaj stosować zasadę, że każdy dyrektor szkoły będzie w bliskim kontakcie z miejscową stacją sanitarno-epidemiologiczną i to oni będą podejmowali wspólnie decyzję, czy szkoła ma pracować w takim czy innym trybie, czy z powodu dużej ilości zakażeń może być na jakiś czas wyłączona. To będą jakby decyzje poszczególnych dyrektorów. Też nie chcemy tych decyzji rozciągać na cały kraj.
Słyszałem też o tym, że przerwy ze względu na to, żeby dzieci jakby całą szkołą no, nie wychodziły na korytarz. Wiadomo, jak wyglądają przerwy w szkole, że dzieci jest mnóstwo na tym korytarzu, biegają, spotykają się między klasami, że te przerwy mają być też regulowane, to znaczy o tej godzinie na przykład ta klasa albo to piętro, czy tam jakoś inaczej. W każdym razie chodzi o to, żeby zminimalizować te kontakty społeczne, chociaż tak dosyć trudno to sobie wyobrazić.
No na pewno tak, ojcze. No, myślę, że w każdej szkole, w zależności od wielkości tej szkoły, można to w różny sposób zorganizować. Nie wszystkie przerwy muszą się odbywać w tym samym czasie. Klasy mogą kończyć zajęcia o różnych porach. Także i rozpoczynać mogą w innych porach, bo także my myślimy o tym, że no, szczególnie w dużych miastach, kiedy dzieci jadą do szkoły, czyli w środkach komunikacji publicznej, autobusy, tramwaje, no wtedy też ten kontakt może być niestety dość bliski. Dlatego też zróżnicowanie w poszczególnych szkołach godzin rozpoczęcia zajęć także może rozładować te duże ilości osób w jednym miejscu i o jednej porze.
To tak organizacyjnie to będzie no, ciężki, twardy orzech do zgryzienia dla dyrektorów.
No na pewno
zwłaszcza.
Tak, ale no, nie mamy innego wyjścia. Póki nie mamy szczepionki, musimy się nauczyć żyć z tym koronawirusem, nauczyć się po prostu przed nim chronić i no, nie możemy sobie pozwolić, żebyśmy kolejne miesiące pozostali w domu, bo myślę, że i dla gospodarki, ale dla naszego też zdrowia psychicznego nie był to dobry okres.
Wnuki nie mogły spotykać się, to znaczy było takie wskazanie, żeby raczej nie spotykały się z osobami starszymi, no czyli ze swoimi babciami, dziadkami. Czy teraz babcia, dziadek będą mogły odprowadzać wnuki do szkoły, do przedszkola, odbierać je ze szkoły, z przedszkola? Jak ta sytuacja wygląda? Co wiemy też o koronawirusie, gdy idzie o ten przekrój wiekowy i ewentualne konsekwencje zarażenia?
Znaczy, no, jeżeli mówimy o tych grupach ryzyka, no rzeczywiście osoby starsze, szczególnie które posiadają wiele innych schorzeń, no, są bardziej narażone na tą infekcję, na to zakażenie i także zdecydowanie gorzej, ciężej przechodzą zakażenie koronawirusem, więc no, póki mówię, nie ma szczepionki, nie mamy tego narzędzia, że będziemy uodpornieni na koronawirus. Myślę, że te kontakty powinny być jak najmniej bliskie. No, szkoła powoduje to, że dziecko w szkole kontaktuje się z wieloma rówieśnikami, więc no to ryzyko niestety się zwiększa. Ja wiem, że dziadkowie za swoimi wnukami przepadają. Ja jestem dziadkiem, wiem jak to dziadek chciałby być co chwilę ze swoim wnukiem. No ale to mówię, no to jest taki wyjątkowy czas na to, aby jednak powstrzymać się od tych bliskich kontaktów, szczególnie tego ci z tej grupy najwyższego ryzyka.
I jak rozumiem, studenci 1 października też będą mieli możliwość już powrotu na uczelnię. Czy to będzie też decyzja rektorów poszczególnych?
Tak, to będzie decyzja rektorów. Każda uczelnia będzie podejmowała tę decyzję różnie. Wiemy, że niektóre uczelnie wracają do zdalnego, dalszym ciągu nauczania, a niektóre w sposób mieszany. Część zajęć się odbywa, a część będzie w trybie zdalnym.
Bardzo dziękuję. Myślę, że tutaj wiele już takich informacji ważnych, ciekawych, dotyczących tego, co już za kilkanaście dni, bo za 11 dni kończy się sierpień i rozpoczyna się wrzesień i dobra wiadomość jest taka, że dzieci spotkają się i nauczyciele, wychowawcy również ze swoimi uczniami. Dziękuję ślicznie. Pan minister Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.